Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Ja nazywam się Paweł Majtkowski i jestem polskim analitykiem eToro. W naszym podcaście przedstawimy trzy najgorętsze wydarzenia z rynku finansowego, które dzieją się w tym tygodniu, a które mają wpływ na Twoje pieniądze. Słuchaj naszego podcastu, by trzymać rękę na finansowym pulsie, gdziekolwiek jesteś. W drodze do pracy, na siłowni czy podczas nudnego spotkania. Pamiętaj, że ten podcast jest przeznaczony do celów edukacyjnych i informacyjnych. Więcej na ten temat pod koniec dzisiejszego odcinka. A teraz startujemy! Dzień dobry Państwu, witam ponownie bardzo serdecznie w podcaście Rynkowy Zawrót Głowy, który jest częścią naszego eterowego podcastu Głodni Inwestycji Digest and Invest. I jak zwykle będziemy mówić o trzech najciekawszych wydarzeniach z rynku finansowego w tym tygodniu. W tym tygodniu zbliżamy się już powoli do majówki, która w przyszłym tygodniu, ale na rynku finansowym dzieje się naprawdę dużo. Jeśli mielibyśmy powiedzieć jedno słowo, albo może w tym wypadku dwa, o tym, co najważniejszego się wydarzyło, to powiedzielibyśmy pewnie Magnificent Seven, siedmiu wspaniałych, siedem największych spółek technologicznych, z których aż cztery w tym tygodniu opublikowały swoje wyniki za pierwszy kwartał. Czekaliśmy na to z niecierpliwością, dlatego że w zeszłym tygodniu, kiedy nagrywałem poprzedni podcast, jeszcze byliśmy pod wrażeniem pewnej korekty na rynku akcji, która jednak bardzo szybko się skończyła. No i czekaliśmy na te wyniki tych spółek technologicznych. Spółki technologiczne w ostatnich miesiącach to taki koń pociągowy globalnych rynków akcyjnych. To one właśnie w dużym stopniu odpowiadały za duże wzrosty. No i zastanawialiśmy się, jak to wszystko będzie wyglądało. Mamy zatem już za sobą publikację wyników czterech spółek z tej siódemki. Mamy Tesla, mamy Meta, mamy Alphabet, czyli Google i Microsoft. Zaraz opowiem o tych poszczególnych spółkach, bo chociaż ten rezultat jest ogólnie pozytywny, no to te spółki różnią się między sobą oczywiście, bo różna jest też ich sytuacja. Z tej siódemki zostaje nam jeszcze Amazon i Apple na następny tydzień, czyli Apple 2 maja. No i jeszcze Nvidia, czyli król sztucznej inteligencji. Te wyniki poznamy dopiero 22 maja. I żeby tak pokrótce powiedzieć, Tesla wzrosty po wynikach, Meta spadki, Alphabet i Microsoft także wzrosty. Jeśli chodzi o największe spadki, no to Meta tutaj, te akcje spadły o ponad 10% pierwszego dnia po publikacji wyników. A to mimo tego, że te wyniki były bardzo dobre. Państwo często pytacie w różnego rodzaju naszych czatach, komentarzach, jak to się dzieje, że spółka ma dobre, a nawet bardzo dobre wyniki, a okazuje się, że akcje spadają. Pamiętajmy jednak, że zawsze w tym wypadku, w wypadku publikacji wyników spółek, odnosimy się do pewnych oczekiwań, które rynek już miał, bowiem uznajemy, że te oczekiwania zostały już wycenione i obecny kurs akcji danej spółki jest pewną sumą wszystkich przewidywań, które zostały już w tej kwocie zrealizowane. Jeśli dochodzi do zmian cen, wahań po publikacji wyników, to wtedy, kiedy w takim procesie publikacji inwestorzy otrzymują nowe informacje. W wypadku Meta, czyli właściciela Facebooka, Instagrama, no te nowe informacje kazały inwestorom przecenić spółkę. Oczywiście zawsze musimy też rozumieć to w pewnym kontekście. To też zaraz o tym jeszcze będę mówił, bowiem Meta rzeczywiście spadła o ponad 10%, ale od początku roku cena akcji Mety wzrosła aż o 42%, a w ciągu 12 miesięcy ta cena wzrosła o 138%, czyli cena akcji bardziej niż się podwoiła w ciągu tego roku. Więc na to też trzeba zwracać uwagę, bo wcześniejszy wzrost cen jest też miarą pewnych oczekiwań, które mieli inwestorzy. No i jeśli patrzymy na metę, to rzeczywiście spółka przebiła oczekiwania analityków. Earnings per share, czyli zysk na jedną akcję, taki bardzo fajny i jeden z najprostszych wskaźników, który pokazuje i pozwala ocenić wyniki danej spółki w przeliczeniu na jedną akcję, wyniósł za ten kwartał przedstawiony 4,71 dolara, podczas gdy analitycy oczekiwali, że będą to 4,30 dolara. Także dosyć mocne przebicie tych prognozowanych wyników. Przychody także większe niż przewidywania. Natomiast co spowodowało, że mimo tych świetnych wyników, bardzo dobrych wyników, meta spadła? Jest tutaj kilka elementów. Przede wszystkim dzisiaj rynek, o tym trzeba powiedzieć, skupia się bardzo mocno na sztucznej inteligencji i na rozwiązaniach z tym związanych, ale także na kwestii związanej z monetyzacją. Już nie chodzi o to, żeby działać i budować rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, ale żeby zaczęło to wpływać na wyniki finansowe firm technologicznych i to nie tylko po tej stronie kosztowej, bo no, nie mamy wątpliwości, że badania związane ze sztuczną inteligencją, ale także sprzęt, czyli procesory, które są wykorzystywane do zasilania tych modeli językowych, modeli sztucznej inteligencji, no to wszystko jest bardzo kosztowne. Meta tworzy takiego swojego inteligentnego asystenta, który nazywa się Llama 3. On niedługo zostanie przedstawiony i ma być wykorzystywany jako chatbot zarówno w Messengerze, jak i w Instagramie, ale też w innych rozwiązaniach. No i ma być naprawdę inteligentny. Ale to, co spowodowało, że Meta jednak inwestorzy uznali, że akcje były troszeczkę przewartościowane i dokonali korekty tej ceny, tak jak powiedziałem, o te ponad 10%, to z jednej strony poczucie jednak tego, że w kolejnych kwartałach wyniki spółki będą gorsze, że dojdzie do wzrostu kosztów. No i zwróciłbym też uwagę na jedno zdanie, na które bardzo wielu inwestorów zwróciło uwagę, bo podczas takiego spotkania, podczas takiego kola po prezentacji wyników Mark Zuckerberg powiedział, że to nie jest cytat, to już jest moje streszczenie tego, co powiedział, że ten moment, kiedy sztuczna inteligencja zacznie przynosić istotne dochody, może być jeszcze dosyć odległy i spółka będzie musiała jeszcze sporo w te rozwiązania zainwestować. I to był ten element, który spowodował, że mimo tych dobrych wyników akcje spółki spadły. W wypadku innych spółek Magnificent Seven sytuacja jest troszeczkę inna. Tesla po publikacji wyników zanotowała spory wzrost. Już teraz 18% akcje Tesli wzrosły od momentu publikacji wyników. Tutaj sytuacja jest trochę inna, bo bieżące zyski firmy są słabsze. Rynek elektrycznych samochodów radzi sobie troszeczkę gorzej. Spółka też musiała poobniżać ceny swoich samochodów, co odbija się na wynikach, ale perspektywy wydają się być lepsze i to jest też ten element, na który inwestorzy zwrócili uwagę tutaj, podnosząc swoją wycenę akcji Tesli. Jeśli chodzi natomiast o Alphabet, czyli Google i Microsoft, no to tutaj mamy też wzrost. Alphabet o 13% w takim handlu pozasesyjnym, bo jeszcze nie otworzyła się sesja, kiedy ja nagrywam ten podcast, mamy tylko wyniki z takiego handlu pozasesyjnego. Alphabet 13% w górę, Microsoft 5,5%. Alphabet ogłosił swoją pierwszą w historii dywidendę, którą będzie wypłacał, 20 centów za akcję i planuje też wykup własnych akcji o wartości 70 miliardów dolarów. To jest dobra, jak się wydaje, informacja dla inwestorów. Azure, usługi chmurowe Microsoftu przyniosły wzrosły o 31%, z czego 7% tej sumy pochodziło z rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Także Google, bardzo dobre wyniki właśnie rozwiązań chmurowych, przychody chmury Google 9,6 miliarda dolarów i bardzo silna dynamika. Widać po tych ruchach na rynku, że ten entuzjazm inwestorów dla sztucznej inteligencji nie słabnie, ale oczywiście każde słowo w tym wypadku, tak jak widzieliśmy w przypadku Meta, może mieć duże znaczenie i inwestorzy mocno zwrócili uwagę na to, że Mark Zuckerberg mocno skupiał się na tej części kosztowej versus na ewentualnych, a mniej na ewentualnych przychodach, które może przynosić sztuczna inteligencja. Tak jak powiedziałem, mamy przed sobą kolejne publikacje wyników. W przyszłym tygodniu Amazon i Apple, a 22 maja Nvidia. Zaczyna się maj, no i nie sposób nie powiedzieć o pewnej sezonowości, która zwykle jest związana zaczyna się w maju. Wielu inwestorów bardzo dobrze zna to powiedzenie: sell in May and go away. I jeżeli spojrzelibyśmy na wyniki globalnych akcji w ciągu roku, w poszczególnych miesiącach, to okazałoby się, że rzeczywiście tak jest. I miesiące od maja do października to są te miesiące znacznie gorsze na rynkach kapitałowych. Także ta strategia sell in May and go away zwykle się sprawdza. W okresie od maja do października przeciętna miesięczna stopa zwrotu na 15 największych rynkach giełdowych w ciągu ostatnich 50 lat to 0,1%, czyli na miesiąc. Natomiast w okresie od listopada do kwietnia ta przeciętna stopa zwrotu to 1,2%. Z czego to wynika? No oczywiście wszyscy wiemy, że wakacje to jest okres, w którym mniej skupiamy się na często na pracy, ale też mniej skupiamy się zwykle na inwestowaniu. Mamy po prostu lepsze rzeczy do roboty niż myślenie o naszych inwestycjach. No i to w jakiś sposób zdecydowanie przekłada się na rynki. Wtedy też mamy do czynienia zwykle ze zmniejszonymi wolumenami. To jest ten element, który wydaje się o tym decydować. Najczęściej też te pozytywne prognozy spółek poznajemy w pierwszym kwartale i to też może mieć wpływ na te lepsze wyniki na przełomie roku. Co ciekawe, ta sezonowość, bo oczywiście no, ktoś powie, no ale z czego wynika ta sezonowość, kiedy przecież to jest sezonowość północnej półkuli, bo przecież na półkuli południowej no lato mamy w styczniu. Ale okazuje się, że zdominowanie rynków finansowych przez kraje północy powodują, że nawet na takich rynkach jak rynek australijski, czy rynek Republiki Południowej Afryki, czy rynki Ameryki Południowej, tam także mamy do czynienia dokładnie z takim samym mechanizmem. Nie jest on odwrócony, czyli nie mamy hasła sell in November and go away, tylko tam także działa ten rodzaj sezonowości. Jak ta sezonowość będzie wyglądała w tym roku? Oczywiście jest tutaj spory znak zapytania. Dużo mówiłem ostatnio o możliwych korektach. Mieliśmy tydzień taki gorszy ze spadkiem 5%, ale to już się skończyło. Ale cały czas to ostrzeżenie dotyczące korekt jest, jak mi się wydaje, w grze i powinniśmy o tym pamiętać, że te wysokie wzrosty, które mamy za sobą, no niejako predestynują nas do tego, żeby taka korekta nastąpiła. No a szczególnie w takim okresie właśnie, kiedy sezonowość przemawia za słabszymi wynikami, to może się zdarzyć. Tym bardziej, że cały czas mamy przed sobą takie trochę odsuwającą się perspektywę obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Tak jak powiedziałem, zaczyna się maj, zaczyna się weekend majowy u nas, jak zwykle długi weekend majowy. Czekamy też, w przyszłym tygodniu poznamy wyniki inflacji w Polsce za kwiecień. Bardzo ciekawa dana, o której pewnie będę mówił w swoim podcaście za tydzień, ale no, cały czas jest sporo produktów, które drożeją. I dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o kawie. Kawie, która od początku roku na światowych rynkach podrożała o 1/4. To jest kolejny przypadek sytuacji, w której to czynniki związane z podażą, czyli z produkcją danego surowca, danego dobra, wpływają mocno na sytuację rynkową. To samo mieliśmy i mamy cały czas na rynku kakao. Podobną sytuację mieliśmy na rynku światowym soku pomarańczowego, bowiem ta zła pogoda, która dotknęła dwóch miejsc, to znaczy z jednej strony te czynniki pogodowe w Brazylii powodują mniejszą produkcję kawy. Brazylia to jest kraj, w którym która jest największym producentem kawy odmiany arabika, ale też ta zła pogoda dotyka też Wietnam, gdzie uprawiany jest drugi gatunek kawy, czyli robusta. Więc te problemy z pogodą no niestety kolejny raz dotykają surowca, który bardzo chętnie wykorzystujemy. My Polacy pijemy około 2,5 filiżanki kawy dziennie, czyli to jest 3,5 kg kawy na głowę. To nie jest dużo, jeżeli popatrzylibyśmy na inne europejskie nacje. Najwięcej w Europie konsumują Skandynawowie, 9,5 kg na głowę, i to jest właśnie no, prawie 4 razy tyle, ile Polacy. Europa wypija 30% światowej produkcji kawy. Drugim największym konsumentem jest Azja. I tutaj mamy do czynienia z takim bardzo szybkim wzrostem tej konsumpcji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. No i oczywiście powiedzą Państwo, no tak, ale kawa drożeje, ale przecież te ziarna stanowią tylko ułamek tej końcowej ceny kawy. Czy kupujemy tą kawę w supermarkecie i robimy ją sobie w domu, czy tym bardziej kupujemy ją gdzieś w kawiarni na mieście, no to przecież jeżeli płacimy za tą kawę około 20 zł, to pewnie te ziarna kosztują tam mniej niż złotówkę. Prawda? Prawda? Oczywiście prawda. Ale jeżeli rzeczywiście ten wzrost cen kawy idzie w parze z rosnącymi kosztami pracy, kosztami energii oraz pewnymi zmianami w strategiach cenowych firm, to okazuje się, że jednak będzie to i może to oznaczać wyższe ceny kawy, za które będziemy musieli zapłacić. Proszę też pamiętać, że te wzrosty dotykają i arabiki, i robusty. Jeszcze jedna ciekawostka, bo tutaj przy okazji rzeczywiście zajmowania się kawą sprawdziłem troszeczkę ceny kawy na świecie, bo tutaj Włosi rzeczywiście bardzo narzekają, bo przez wiele lat espresso we Włoszech, na południu Europy, także w Hiszpanii, zwykle kosztowało 1 euro. To już niestety się skończyło. I jak patrzymy na wyniki Starbucksa ostatnie, no to okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych ta sieć kawiarni zanotowała 1-procentowy wzrost liczby transakcji. Natomiast jednocześnie przychody spółki wzrosły o 4%. Oznacza to zatem, że spółka rośnie poprzez podnoszenie, podnoszenie cen. Przeciętnie kawa w Stanach Zjednoczonych w Starbucksie kosztuje 4,62 dolara. Mam na myśli latte, czyli 8 w przeliczeniu na złote 18 zł i 50 groszy. No, trzeba powiedzieć, że w Polsce kawa kosztuje właściwie bardzo podobnie. Od około 18 do 20 zł przeciętnie. No a przecież dochody Amerykanów są statystycznie wyższe od Polaków, więc można powiedzieć, że my zdecydowanie płacimy za kawę więcej niż w przeliczeniu na nasze dochody. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Wysłuchałeś podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Po więcej zapraszamy na stronę etoro.com. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie powinien być zatem traktowany jako sugestia inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej jakiegokolwiek konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.